Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
Witam serdecznie, kolejną migawkę czas rozpocząć. To będzie migawka głównie poświęcona jednej osobie i to nie byle jakiej. Przyjechał do nas z Warszawy, już się uśmiecha, no bo to już takie, że taka skromność, ale to spokojnie, zaraz wszystkiego się dowiecie. Ja się nazywam Andrzej Kutys, witam bardzo gorąco i serdecznie w migawce, zapraszam na program o fotografii. Coś będzie na temat kolejnego naszego pleneru, naszego spotkania. Przypomnę, że plenery są otwarte dla wszystkich, niezależnie od sprzętu i od umiejętności, no ale w pierwszej części audycji, tej dominującej części audycji, to będzie rozmowa z Tomaszem Zienkiewiczem, zieniu.pl, Zieniu Sensual, szukajcie też tego na Facebooku i strona zieniu.pl. Sensual, czyli to taka fotografia bardzo zmysłowa, kobieca, bardzo ładna fotografia, po części studyjna, choć nie tylko. Za chwilkę o tym będziemy rozmawiali. Ja mam taki zwyczaj, myślę, że słuchacze trochę mnie znają, że ja zawsze staram się troszkę gościa sprowokować tak na początku, żeby nie było za łatwo. I tak się, przyznam szczerze, zastanawiałem, jaki znaleźć na ciebie patent, jaką tutaj prowokację wymyślić. No i wymyśliłem tak, no bo z jednej strony to tak jak w piosenkach o miłości. No już wszystko o miłości napisano, a tak jak piosenki o miłości powstawały, tak cały czas powstają i powstawać będą, bo to jest taki temat najbliższy człowiekowi. No i ty fotografujesz przede wszystkim piękne kobiety. Ile zdjęć w historii fotografii pięknych kobiet powstało, to chyba już tego nikt nie zliczy. I teraz pytanie za 100 punktów. No, jak ty się odnajdujesz w takim, no wydawałoby się, totalnie zgranym temacie? Oczywiście, najprościej wejść na stronę zieniu.pl, żeby stwierdzić, jak się Tomasz Zienkiewicz w tym temacie odnajduje, no ale tak, żebym cię trochę sprowokował. No bo to wiesz, no temat wydawałoby się tak już totalnie zgrany i ograny, że no co jeszcze nowego można tu powiedzieć? Czy w ogóle nie masz takich ambicji, żeby mówić coś nowego, tylko żeby po prostu przedstawić, zrobić zdjęcie pięknej kobiety? Jak to jest?
Ja wierzę tak, że właściwie wszystko już było, ale to też jak kiedyś chyba w Paryżu był wywiad taki, że jak tak dalej pójdzie rozwój, to właściwie ulice spłyną razem z tym, co konie zostawiają po sobie. Tak? I podobnie uważam ogólnie, w każdej domenie zawsze może powstać coś nowego. Czy to będzie technologia, czy to zdjęcia. Więc właściwie wszystko się sprowadza do tego, co czuję, jak tworzę. A ponieważ to jest praca z ludźmi, no tu powiedziałeś kobietami, niekoniecznie zawsze, czasami jest to po prostu...
No ale wiesz, wchodzę na stronę zieniu.pl, no jest tak. Portfolio i tak to... przewijam to portfolio, przewijam i no, facet się pojawia, owszem, ale w kontekście kobiety, no powiem tak.
No bo sensualność dla mnie to jest tak naprawdę zmysłowość i u faceta zmysłowość, no, lubię jak facet jest męski, a u kobiety bardzo lubię kobiecość, nie lubię mieszać tych tematów. Wszystko co robię to jest właściwie gdzieś tam wynik tego co oglądam, a potem szukam jakiejś inspiracji, ale nie mam jakoś zawsze konkretnego pomysłu. Wchodzi osoba, trochę się pogada, trochę popatrzy na jej portfolio, nawet dzisiaj na warsztatach. Mamy dwie modelki piękne, ale każda jest inna. I właściwie no, fotograf to jest trochę jak kameleon, musi się dostosować, no, właściwie trochę jak psycholog też, czy psychoanalityk. I dopiero jak się to połączy, próbuje się wydobyć jakąś tam tą emocję, zmysłowość z danej osoby, to wyjdzie, że no nie do każdego można wszystko dostosować i trzeba w drugą stronę, fotograf musi się dopasować do modelki niż narzucać. No i same potem zdjęcia wychodzą, powiedział, inne niż te, które już zostały napisane, tylko dlatego, że dana modelka nie miała jeszcze robionych u danego fotografa zdjęcia. No, czyli mamy dużo zmiennych. Jest fotograf, który ma swój punkt widzenia, modelka, która ma jakąś tam swoją osobowość, charyzmę, już nie mówię o ciele, ale też jakimś poczuciu zmysłowości. Jak to wszystko zmiksujemy, to wychodzą zdjęcia, które są inne niż były. Więc wydaje mi się, że cały czas można świat pozaskakiwać. Parametrów jest dużo tak naprawdę. Jak weźmiemy sobie, że zdjęcie to jest składowa światła, stylizacji, modelki, emocji, kadru, obiektywu, miejsca itd. itp., no to wyjdzie zawsze coś nowego. I można przez różne, nie wiem, portfolio fotografów znaleźć styl. A styl jest taki, że ktoś coś lubi i lubi to pokazywać. Jeżeli nie wiem, w moim portfolio ludzie mówią, że mam jakiś tam styl, i to mi, dla mnie to jest mega wyróżnienie, że ktoś mówi, o to takie w stylu Zienia, to jest wyróżnienie, to znaczy, że ten mój świat jest spójny, to znaczy myślę, że każdy po jakimś tam okresie eksperymentów dochodzi do czegoś, co czuje. Strzelam, bo widzę i to czuję. Układ ciała akurat przy takich zdjęciach, czy rodzaj spojrzenia, czy sam klimat na sesji. No i okazuje się, że po jakimś czasie mamy coś nowego. Tak wracam do twojego pytania.
Więc... Słuchaj, ja tylko wyjaśnię słuchaczom migawki, bo oczywiście nie wiem, o której słuchacie tej audycji, ale my spotkaliśmy się po pierwszym dniu warsztatów w fototeam.pl i no to dla nas to są takie troszkę wieczorne Polaków rozmowy o fotografii, powiedzmy to w taki sposób, w takim tonie spróbujmy ten wywiad utrzymać. Ja tak oglądałem twoje zdjęcia, to oczywiście Ameryki nie odkryję, ale powiedziałbym, że no, robi je zdjęcia, który po prostu no, kocha kobiety. No. Stara się je pokazać jak najpiękniej. No, tak sobie wyobrażam, że jeżeli ja bym miał przed obiektywem piękną kobietę, no starałbym się ze wszystkich sił ją pokazać tak, żeby to było ładne. Tylko, że ty masz jeszcze oko do tego, żeby później te zdjęcia cieszyły nie tylko twoje oczy, ale też innych. I inni stwierdzili, o, proszę bardzo, jak ładnie ujął daną panią.
No i tu wiele znowu zależy od fotografa. To znaczy ja chciałbym robić takie zdjęcia, gdzie jeżeli kobiety je oglądają, powiedzą wow, też bym chciała takie zdjęcie. Nie mówię biznesowo, mówię tak, że podobają się kobietom. I w drugą stronę chciałbym, może się trochę cofnę i powiem taką jedną taką jakąś moją inspirację. Kiedyś przeczytałem Pachnidło i dopiero po jakimś czasie, przeczytałem jeszcze grubo przed tym, jak potem się pojawił film, i dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, że znaczy ten koleś tam mordował te niewiasty, żeby uzyskać jakąś esencję. I dotarło do mnie, że ja właściwie mam jakiś przebłysk tego, że ja chcę zrobić to samo zdjęciami. Znaczy chciałbym mieć jakąś esencję kobiecości, taką, że jak ktoś zobaczy, to wzdechnie. Może ktoś inny po prostu się zakocha. Nie chodzi konkretnie w danym zdjęciu, tylko w tej emocji. A strasznie chciałbym też zrobić takie zdjęcie, które gdzieś tam przywołuje jakieś wspomnienie, nie wiem, pierwszej miłości i tak dalej. Czasami to może być spojrzenie, czasami to może być jakiś gest, tylko że no fotografia to jest jakiś zamknięty moment i chciałbym bardzo móc mieć takie niezapomniane klisze, które potem ktoś oglądając powie wow. Ta sensualność w moim rozumieniu też ewoluuje. To znaczy na to się składa nawet, nie wiem, sam warsztat techniczny, tak? Że na początku były to portrety, a potem, nie wiem, dokupi się obiektyw bardziej szerszy i okazuje się, że można kadrować od biodra i tak dalej, i tak dalej. I potem się okazuje, że na kobiecość czy sensualność składa się parę rzeczy. To może być spojrzenie, to może być gest, ale to może być układ ciała. Jak to wszystko zaczynamy miksować, jeszcze dojdzie światło, delikatność, głębia ostrości, już tak typowo fotograficznie mówiąc, można zbudować jakiś tam świat. Jeżeli ja cały czas po głowie próbuję ścignąć znowu, tak wrócę do tego pachnidła, tą esencję, to mi nie robi, że ja powtórzę dany kadr czy coś. Ja cały czas próbuję złowić to jedno spojrzenie czy gest. I to jest fajna motywacja, jak się próbuje cały czas do czegoś dojść. Trochę taka sztuką jest gonić króliczka, a nie go złapać. Także no gdzieś ciągle szukam.
Ale twoje zdjęcia przesiąknięte są erotyzmem i to nie mówię tutaj o aktach, bo paradoksalnie właśnie czasami coś zakryte działa mocniej na tę sferę emocji niż już totalnie odkryte, chociaż oczywiście akty także robisz.
Aktów nie robię.
Takich sensu stricte nie?
Nie, w ogóle. To jest dla mnie, nawet dzisiaj mówiłem na warsztatach, czy akt... Znaczy nie jestem aktowym fotografem, ale dla mnie akt, taki pierwszorzędny akt to jest troszeczkę, tak, nie chciałbym aktowców urazić, ale to jest trochę tak jak oświetlanie czegoś i można oświetlać ładnie landscape'y, to znaczy jakieś plenery i czekać na to piękne słońce i strzelić. Można też oświetlić martwą naturę, jakieś jabłka. Można też oświetlać piękny kobiecy kształt i gdzieś akty albo widzę bardzo ordynarne, albo widzę właśnie takie piękne, ale to jest trochę tak jakby zamiast pleneru była kobieta. A ja staram się skupić na emocjach i na zmysłowości. I do tego nagość właściwie odciąga uwagę, bo większość facetów po prostu tam poleci z okiem, gdzie ma polecieć, zamiast skupić się na czymś trudniejszym do uchwycenia, czyli emocjach. Bo samo złapanie emocji oznacza, że tak naprawdę na sesji musi panować zaufanie. Na to zaufanie pracuje cała ekipa, to znaczy wizażystka, modelka, fotograf. I wygenerowanie tej emocji na planie i mówię o modelkach, które nie zawsze są profesjonalistkami, mówię też o sesjach prywatnych, to jest sztuka, to jest dużo pracy, dużo takiego bycia fajnym gościem też na planie, bycia sobą przede wszystkim, nie ma udawania, no i też profesjonalizm, znaczy nie wyobrażam sobie sesji, gdzie między modelką i fotografem nie ma chemii, tam musi być sympatia i zaufanie. Więc wracając, aktów nie robię, bo dla mnie jest za duży przepaść pomiędzy emocją, a tym, gdzie te oczy by lądowały, czyli tak naprawdę na krągłościach figury.
Nie robię aktów, ale te zdjęcia twoje to tak prawie jak akty, powiedziałbym w taki sposób.
Upierasz się ciągle. Znaczy, ja to wiem,
nie, ja mówię o tym ogromnym ładunku erotyzmu, jaki jest zawarty w twoich fotografiach. I ja, no wiesz, ja też odbieram to jako facet, prawda? No, trudno od tego uciec. I te wszystkie kuszące, niezwykle kuszące spojrzenia na tych fotografiach, jakie udaje się tobie złapać, to naprawdę robi ogromne wrażenie. Ja się tak zastanawiam, mówisz o tej pracy z modelką. Ja kiedyś byłem świadkiem takiej sceny, że była sesja fotograficzna, zdjęcia zrobione, nieważne komu, to nie jest istotne, siada pani, ogląda te fotografie i mówi, o ta mi się podoba, ta mi się podoba i ta mi się podoba. Ja tak patrzę na te zdjęcia i patrzę, ta pani na tych fotografiach mi się kompletnie nie podoba i podobają mi się zupełnie inne zdjęcia. Zdarzają ci się pewnie takie sytuacje i co wtedy?
To jest mnóstwo takich, nawet warsztaty są świetnym przykładem, bo mamy paru fotografów, mamy tą samą modelkę, to samo światło, a okazuje się potem, nawet jak zrobimy te same zdjęcia, każdy wybierze inne. Także wracam trochę do tego, co powiedziałeś o tym, że zdjęcia już były strzelone. Każdy ma trochę inną optykę, w sensie taką uczuciową, że coś go rusza, a coś nie. I potem jak ogląda się zdjęcia, ja wybiorę jakieś, a ktoś inny wybierze inne. I może się okazać, że my się bardzo różnimy. Rzeczywiście, nie wiem, to chyba co ludzie mówią, że mam oko. No nie wiem, mam wrażenie, że rzeczywiście nawet po warsztatach, jak testujemy, to statystycznie mi się częściej udaje chwycić zdjęcie, które mi się podoba i podoba się modelce, niż fotografowi, zwłaszcza technicznemu, który powie, że tu jest ładne światło, ale on zapomniał o tym, że modelka ma ładnie na nim wyglądać. I on się przyczepi, nazwijmy to, do światła, ładnego, czystego tła i tak dalej, i wybierze nie to zdjęcie, które ma ruszyć też modelkę. Bo ja traktuję, że...
Czyli czasami nawet jakiś lekki bałagan w tle jest mniej istotny niż to, że masz ten wyraz twarzy, tak. Masz to oko, o jakie tobie chodziło.
Dokładnie. Znaczy, ja wręcz uważam, że te szkoły fotografii, które zaczynają się od nauki reguł, że nie można ciąć w łokciach, trzeba mieć ostrość na oku i tak dalej, powodują, że wielu ludzi wyrzuca zdjęcia, które są przesiąknięte ładunkiem bardziej niż techniczna ocena zdjęcia. Więc ja mam dużo zdjęć, które ludzie mogliby zjechać technicznie. Zwłaszcza jakby jakiś art director popatrzył i powiedział, no tak, ostrość.
W jakimś dużym zbliżeniu, tak.
Tak, albo że no, uciął w łokciu. Celowo zacząłem wprowadzać od pewnego czasu ten bałagan w tyle, żeby to nie było, bo nie lubię perfekcji. Lubię strzelać ze złym światłem, lubię strzelać kadry, które nie zawsze są według zasad komponowania. Innymi słowy, jeżeli osoba ma być naturalna i zmysłowa, to nie może być zdjęcie komercyjne, perfekcyjne, w którym retusz jest bardzo głęboki i tam każdy piksel się zgadza. Także ja to przekładam na to, co robię i chcę mieć nieład na zdjęciu, chcę mieć rozwalony włos i tak dalej, i tak dalej. Przez to mam wrażenie, że te zdjęcia są takie prawdziwe. I wtedy osobom też jest łatwiej się z nimi utożsamić. Zresztą mój retusz też jest w miarę, tak powiem, no ja się gdzieś tam 5-10 minut staram skupiać na zdjęciu. Oczywiście jak gdzieś jest komercyjny projekt, to trzeba posiedzieć czasami 3 godziny, ale staram się oddać, no ja to nazywam trochę taką prawdą, znaczy to ma być o zmysłowości i nie ma być perfekcyjne, bo wtedy osoby są w stanie uwierzyć, że ta osoba tak może wyglądać.
Ty masz, znaczy jest o tyle łatwiej, że masz już oczywiście doświadczenie, ale tak wyobrażam sobie, jakby ktoś miał o tym myśleć, kto chciałby dopiero zacząć tę przygodę. Myślę, że balansujesz na tej takiej cienkiej granicy między naturalnością, a wiesz, a sztucznie udrapowaną jakąś modelką, bo ktoś to może powiedzieć, o, panna się wygina, za przeproszeniem, to absolutnie nikogo nie obrażając, no i on jej robi zdjęcia i ty nie przekraczasz tej granicy oczywiście, ale myślę, że tutaj też jest chyba klucz do złapania tej sztuki, takiej fotografii.
To wychodzi rzeczywiście w praniu. Pewnie jak ja bym przejrzał moje pierwsze zdjęcia, staram się je trzymać łącznie po to, żeby przeżyć frustracje jakieś i też się poklepać po plecach i stwierdzić, brawo Tomek, zrobiłeś fajny bieg do przodu. To myślę, że to trzeba znaleźć, a znajduje się styl jakoś poprzez po prostu różne sesje, różne wpadki i te lepsze i gorsze zdjęcia, ale gdzieś się odnajduje to, z czym się człowiek czuje. I to co mam tą granicę, której tam gdzieś nie przekraczam, ja myślę, że parokrotnie przekroczyłem, a potem czułem dyskomfort. Na przykład na sesjach mam wiele zdjęć, których nie publikuję, bo na przykład mimo, że testowaliśmy też, czyli trochę tak na żywo, jak się strzela. Z innego miejsca strzelę albo złym obiektywem i potem się okazuje, że zdjęcie wychodzi tak, jak nie chciał, że wychodzi. Ono nigdy nikomu nie jest pokazywane. Ja gdzieś tam chowam w backupie i jest to dla mnie jakaś tam lekcja, tego nie rób. No ale to jest rzeczywiście jakiś kompas wewnątrz. Czyli wracam do tego, że każdy fotograf ma jakąś takie poczucie, co mu się podoba, co nie. To też się w miarę czasu zmienia. Warto, no tak jak, nie wiem, myślę, że wszyscy pisarze dużo czytają, to fotografowie dużo muszą oglądać innych prac i też sobie wyrabiać ten kompas wewnętrzny, ale też widzę jedną ciekawostkę, że na zdjęciach widać fotografa tak naprawdę, jaki jest, co czuje i bardzo często fotografowie chcą robić jakieś zdjęcia, ale na sesji na przykład, no nie wiem, są... No jacyś, na przykład zakompleksieni wobec modelki, bądź są bardzo aroganccy, a potem się okazuje, że nie potrafią tego klimatu stworzyć. Także ja myślę, że fotograf no, musi być trochę tym psychologiem, kameleonem, żeby dopasować się do osoby. I to za każdym razem jest inna osoba. I może się okazać, że pierwotny pomysł na tą zmysłowość z daną osobą zupełnie się przesunie w stronę innego typu kadrów, bo dana osoba na przykład nie potrafi wyjść delikatnie na zdjęciach, ona jest bardziej taką, mają tą erotyczną zmysłowość, tak? Więc w tą stronę się przesuwam. Jak mówię, gdzieś mam swoje granice, których nie naruszam, bo chcę się czuć też ze sobą dobrze. No, zdarzyło mi się ze 2-3 sesje, tam gdzieś na koncie mam takie, gdzie po prostu czuję kaca moralnego, bo się nie dograliśmy. Próbowałem, nie dograliśmy się i te zdjęcia po prostu ani leżały modelce, ani mi, bo takie wyśrodkowanie nie działa. No ale na to też są sposoby, tam trzeba, tak powiem, budować spójne portfolio, spójny klimat, aż w końcu po prostu też jest tak, że on działa trochę jak magnes. Do mnie najczęściej na zdjęcia zgłaszają się osoby, które chcą takich, a nie innych zdjęć, więc to, że poświęciłem czas na budowę i taką selektywną, mówisz, że nie ma facetów w portfolio, nie ma, ale robię. Tyle, że to, że nie pokazuję, to też jest dla mnie świadomy wybór. Jeżeli będę miał zdjęcia i facetów, i kobiet, to może się okazać, że dziewczyna jak chce przyjść, to mówi, no nie wie, jakie ja robię zdjęcia. Mhm. Czy takie, czy takie. No.
Zauważyłem też, że jeżeli chodzi o sposób oświetlania modelek, to wspominałeś już o tym. Naturalność, jeszcze raz naturalność, no, wiele twoich prac. No, oczywiście, zależy, ja wiem, ale myślę, że większość twoich prac, tak z tego co patrzę, to te muśnięcia światłem są stosunkowo delikatne, wykorzystanie też światła zewnętrznego, taka naturalna praca, dużo ci zajęło opanowanie lamp, bo to też czasami dla ludzi jest takie pytanie, to też migawki słuchają osoby, które dopiero być może zaczynają swoją przygodę z fotografią, jak słyszą o tych beauty dishach i tu, że trzeba z tej strony i z tej strony. Ja sam pamiętam, jak kiedyś oglądałem, to była akurat fotografia produktowa, ale kiedy widziałem, że do zrobienia zdjęcia talerza zupy, to trzeba chyba z 7 lamp i jedna podkreśli rand, a druga podkreśli coś tam, a trzecia coś tam, to mówię, nie, no bez przesady. A da się to opanować, jak rozumiem.
Znaczy, ja jestem jakimś perfekcjonistą, jakimś, nie chcę powiedzieć, że całym, bo się uczę jakby godzić z tym, że coś ma nie być perfekcyjne. Znaczy, nawet jeżeli zamierzona jest nieperfekcyjność zdjęcia, to dochodzę do tego bardzo ciężko i celowo coś psuję na przykład, tak? Ja się światła naturalnego nauczyłem, właściwie zacząłem zdjęcia robić w trybie zielonym, wiadomo.
Pełne auto.
Tak, full auto, moim D40 z 50 założoną. I robiliśmy zdjęcia w parkach. Po prostu strzelałem, jak tam, co mi wyszło, to wyszło. Ale łowiłem te emocje, znaczy to się nigdy nie zmieniło. Nie umiałem kadrować, nie wiedziałem techniki, jak tam, co trzeba zrobić. Potem się dowiedziałem, że trzeba przejść tryb A, czyli przysłony, bo portret i tam rozmyć tło i tak dalej. I to wszystko się działo tak naprawdę do momentu, kiedy zrobiło się ciemno i szaro, jesień. No i wtedy dokupiłem lampę i trzeba było zacząć strzelać po lampę błyskową, zwykłą systemówkę, strzelać po pomieszczeniach. No i się zaczął dramat, bo ta lampa nie wypalała, albo było złe światło, modelka straciła całą naturalność. Przestałem się skupiać na emocjach, tylko zacząłem ujarzmiać tą lampę. To był dramat, naprawdę, ile mnie to frustracji kosztowało, ile nerwów, ile utraty zaufania u modelek, bo one przychodziły, widziały zdjęcia ładne w portfolio, a przychodzą i tam nic nie wychodzi. Ja się wkurzam na sprzęt, bo tu nie wypaliło, TTL nie dogadał i tak dalej, i tak dalej. I autentycznie jest ciężko naliczyć dni na przestrzeni, może teraz już nie, bo jest dużo biznesu, ale początków mojej nauki, kiedy ja nie uczył się fotografii. To było oglądanie materiałów, czytanie, czy strzelanie, czy patrzenie na własnych błędach, szukanie inspiracji. Dzień w dzień, non-stop, autentycznie przez parę lat.
To tak trochę wlałeś, myślę, trochę otuchy do słuchających, którzy też pewnie mają takie kłopoty, wiesz, z tą lampą i tak sobie myślą, nie, to się na pewno nie uda. Okazuje się, że jeszcze się uda. W twoim przypadku to chyba bardzo szybko się udało, bo twoja kariera tak wybuchła z dnia na dzień, tak użyję takiego sformułowania.
Tak naprawdę rzeczywiście jedna zima i ilość frustracji i ilość zakupionego sprzętu spowodowała, że trzeba było się technicznie nauczyć światła. Jak przyszła wiosna i znowu plenery, to ja to światło rozumiałem. Nawet jak było to światło zastane, ja wiedziałem, gdzie jest ładne, gdzie jest brzydkie, a to przez te wszystkie próby z tą lampą błyskową i tam potem kolejną i kolejną. Kariery nie skomentuję, uważam, że mi jeszcze mega daleko tam, gdzie bym chciał być.
Ale wiesz, no zdjęcia celebrytek robisz, widać bardzo jest, ładne zresztą.
Ale to nie jest jakby wynik, jakbyśmy mieli tam kluczowe czynniki sukcesu fotografa zrobić, który gdzieś potem jest na okładce jakiejś. Okaże się, że to, jakie zdjęcia robić, to jest właściwie jedna składowa. A potem zachodzą inne rzeczy, to znaczy, czy potrafi dostarczyć rzeczy na czas, czy jest wiarygodnym partnerem biznesowym, jeżeli jest klient, tak? Czyli czy wywiąże się ze swojej, nazwijmy to, umowy, bo łatwo jest zrobić ładne zdjęcia z ładnym światłem. A umawiamy się na sesję komercyjną, ktoś mówi, ja chcę takie, a jest zła pogoda. Jeżeli ja nie mam opanowanego warsztatu świetlnego i nie potrafię też sprzętowo, czyli to, co wożę w plecaku, zapewnić wykonania, to leżę i kolejnego, nazwijmy to, zlecenia, czy pójście dalej nie ma. No i jeszcze dochodzi to, jakim kto jest człowiekiem. Autentycznie, znaczy wydaje mi się, że to, że ktoś gdzieś mnie poleca, to dlatego, że miał okazję ze mną pracować, wie, że może na mnie polegać i że to, co robię, jest spełnia wymagania. Czy będzie zawsze magia za każdym razem? Pewnie nie, ale też jeśli chodzi o sesje komercyjne, one mają inne prawa. No i to jest takie trochę kółko zamknięte. Jak się robi ładne zdjęcia, to jest łatwiej przyciągnąć kogoś na zdjęcia, albo w drugą stronę, jeżeli ma się techniczny warsztat i świadomie buduje też widoczność swoją, to jeżeli ktoś zauważy, to nie jest przypadek, tylko to jest parę lat pracy na to, żeby ktoś zauważył. Także ja miałem ten komfort, że jak pracowałem w korporacji, robiłem zdjęcia po godzinach. Kiedyś sobie wygospodarowałem, z żoną się dogadałem. Ona miała swoje zajęcia raz w tygodniu. Ja powiedziałem, że ja będę robił zdjęcia raz w tygodniu. I przez jeden dzień w tygodniu próbowałem rozkminić tyle tematów, świetne, organizacyjne, załatwić miejsce na sesję i tak dalej, że to dało podstawy po to, żeby potem trzaskać te zdjęcia bardziej pewnie. Byłem w stanie odtworzyć jakiś klimat, tak? Bo już się przejechałem parę razy, więc myślę, że naukę, znaczy nic nie zastąpi takiej nauki własnej na błędach, na jakichś eksperymentach, ale też na właśnie takim byciu w porządku wobec ludzi, którzy się angażują, czyli dbaniem o to, żeby te modelki dostały potem ładne zdjęcia, staraniu się, żeby zadowolić i wizażystkę. I potem się okazuje, że po pewnym czasie ma się zespół ludzi, którzy wierzą i chcą z tobą pracować. No i idzie dalej, powiedzmy, rekomendacja, że no, miałem kiedyś też takie sesje, że o, Zieniu, to jest taki dobry psycholog. Była sesja biznesowa z daną, nie wiem, klientką, no, wizerzystka mówi, mam taki przypadek, gdzie osoba się tak panicznie boi zdjęć, po prostu nie lubi, a musi mieć, bo będzie jakaś konferencja, że no tylko ty, no, z tych, których wizerzystka znała. I rzeczywiście 2 godziny było gadania, a potem 3 zdjęcia poszły. I osoba była zachwycona, myślała, że po prostu w życiu nie da sobie zdjęcia zrobić. No i ona potem poleca gdzieś dalej, tak? A potem się okazuje, że z tego polecenia trafia się jakiś większy deal. Potem się poznaje kogoś. No i to rzeczywiście jest taki trochę, w technologii się to mówi long tail model, ale im więcej się jest, im więcej się pracuje, im bardziej się świadomie dostarcza te fajne efekty na rynek, czyli publikuje zdjęcia, tym jest większa szansa, że prędzej czy później ktoś dostrzeże to, co robimy i powie, hej, może warto by było się odezwać do tego gościa. Więc
tak mówisz o tym, że to z uśmiechem wszystko przebiega, no w cudzysłowie tak, pewnie, naturalnie.
Ciężka praca.
Szczególnie, że mówimy tutaj z perspektywy, ty mówisz z perspektywy warszawskiej, no to jest oczywiście największy rynek na fotografię, ale domyślam się, że też i najtrudniejszy w tym względzie, że i konkurencja jest największa.
No i tu znowu przychodzi chyba ten komfort, że jeżeli fotografia jest pasją na początku, znaczy gdzie indziej się zarabia pieniądze, to jest czas na to, żeby to portfolio zrobić po swojemu, bo nie trzeba się kierować, nie wiem, aspektem biznesowym, że zrobię to, bo jest kasa, zrobię tamto, bo jest kasa, tylko kryterium jest takie, zrobię to, bo chcę to zrobić. I okazuje się, że parę lat pracy takiej kończy się tym, że mamy portfolio, które chcę robić, zdjęcia, które czuję i ono zaczyna komercyjnie działać. Także, a wracając do tematu, ja uważam, znaczy, bo sam jestem z Bydgoszczy i przeniosłem się do Warszawy. I uważam, że jeżeli ktoś mówi, o u mnie to nie można, bo za mały rynek i tak dalej, myślę, że wszystko jest kwestią wyboru. To znaczy można dostosować się do tego, co dany rynek daje, a można podjąć też inne wyzwanie i szukać wyzwania w innym mieście. Można też jeździć na sesję, a pod warunkiem, że się ma dobre portfolio. Także łatwo mi tak gadać, bo jestem z Warszawy, a cofając się wstecz, wcale nie łatwo mi było w Bydgoszczy, tyle że w pewnym momencie stwierdziłem, że moje możliwości, i to nie była fotografia, tylko akurat rynek telekomunikacyjny, moje ambicje, oczekiwania, po prostu Bydgoszcz nie zaspokajała. I podjąłem wyzwanie, że gdzieś tam ruszam na wielką wodę, za wielką wodę do Warszawy. Więc rzeczywiście jest i konkurencja inna, ale jeżeli ma się swój styl, to potem ludzie... ten styl jest unikalny, to ludzie, jeżeli będą chcieli mojego stylu, w cudzysłowie, to ciężko będzie im znaleźć gdzie indziej. Więc właściwie to jest raczej ta strategia błękitnego oceanu, to jeżeli ktoś czytał, to wie, że tu się nie rywalizuje ceną, tylko stylem. I naprawdę może się okazać, że ktoś chce zdjęcia takie, jak robię, i nikt inny mu tego nie zapewni, więc właściwie nie ma konkurencji. W drugą stronę, ja nie rywalizuję w drugą stronę, jeżeli ktoś potrzebuje zdjęcia komercyjne w jakimś tam stylu, to bardzo często mówię, że okej, czasami się po prostu robi coś dla pieniędzy, ale jeżeli to ma być jakaś przysługa, to bardzo często odmawiam, mówię, że raczej potrzebujecie tego czy tego. Dużej ilości sesji odmawiam. Jeżeli nawet sesje prywatne są i osoba chciałaby inne zdjęcia niż ja mam, to autentycznie to weryfikuję i mówię, że nie jestem w tym dobry. Wyjdzie tak, że ja zrobię słabe zdjęcia, bo nie moje. Ty będziesz miała zdjęcia, które ci się nie spodobają, więc lepiej tu trafisz lub tam.
A słuchaj, a nie korci tak czasami, żeby założyć jakieś szerokie szkło, blisko do ludzi podejść, jakąś fotoreporterkę albo 50 i zabawić się w reportera streetowego? A może masz takie zdjęcia, tylko ich nie pokazujesz? Jak to jest?
Ja jestem człowiekiem, który potrzebuje wszystko kontrolować i musi mieć na to czas. To znaczy autentycznie, jak jadę na wakacje z żoną, dzieciakiem, to ja dostaję autentycznie jakiejś takiej... takiego lęku, no powiedzmy, że gdzieś tam na jakiejś Medinie przechadzka, ja miałbym zrobić teraz tym siedzącym lokalsom zdjęcia, to się boję po prostu wycelować aparat, że oni mnie zaraz ubiją albo coś. Mam takie autentycznie po prostu myśli, że ani nie zrobię zdjęcia, bo się boję, ani nie będzie dobre, bo bym chciał, żeby on obrócił się w lewo albo cofnął trochę we framugę, albo nie wiem, inaczej ułożył. Chcę to kontrolować.
A najlepiej jeszcze doświetlić gdzieś, tak, żeby gdzieś fajne światło było.
Tak, i niszczy się tą naturalność i tak dalej. Nie potrafię. I to mnie tyle frustracji kosztowało, zwłaszcza gdzieś tam na początku drogi, bo jeszcze nie wiadomo, co strzelać. Znaczy te osoby się pojawiły, bo ja lubię bardzo pracować z ludźmi. Gdzieś tam po prostu czuję, kiedyś chyba chciałem być psychologiem, nie wiem. No w każdym razie to lubię, a umiejętność wstrzelenia się w moment, czyli bycie takim reportażystą, raczej, no tak jak mamy, nazwijmy to dwie skrajności. Jeden to będzie wszystko układał, kontrolował i potrzebuje mieć swoje światło, swoją modelkę, swoją, znaczy pozę, którą wyreżyseruje i tak dalej. I ja się raczej po tej stronie barykady odnajduję. A druga to są fotografowie, którzy wręcz nie chcą ingerować. Znaczy najlepiej jakby byli niewidoczni i oni będą podłapywali to życie gdzieś tam toczące się obok. I to trzeba umieć wybrać ten moment właściwy do strzelenia. Ja nie potrafię. Od razu mnie wkurza, nie wiem, że to nie to słońce, powinienem przyjść później i tak dalej. Więc testowałem te rzeczy i tu, gdzie jestem...
Czyli co, na wakacjach zdjęć nie robisz? Rodzina nie ma zdjęć?
Autentycznie tak jest. To znaczy na wakacje... No to też kiedyś żona się wkurzyła, bo idąc tym trybem, jak wziąłem aparat dobry na wakacje, no to jak już mam wszystkie w manualu, tam sobie kręcę korbkami różnymi, no to żona mówi, no jesteś z nami, czy robisz zdjęcia? Bo się okazywało, że tu odbiegłem, tam gdzieś potestowałem, gdzieś powiedziałem, żeby przeszli tą stroną i okazuje się, że jakby fanu z tego nie było, bo ani nie byliśmy razem, ani ja nie zrobiłem dobrych zdjęć. I na te wakacje, właśnie właściwie od paru lat już, przestałem brać aparat, kupiłem synowi taki mały, tani badziew i przynajmniej nikt nie jest w stanie mi zarzucić, że fotograf zrobił słabe zdjęcia, bo ta małpka kosztowała tam 110 zł, przepala zdjęcia i tak dalej. Teraz już w ogóle nic nie biorę poza telefonem i nawet się wtedy nie stresuję z kadrowaniem, także rzeczywiście nie mamy zdjęć dużo z wakacji.
Tomasz Zienkiewicz w Migawce, na warsztatach fototeam.pl. Jeszcze takie postscriptum, tak żeby zakończyć nieco prowokacyjnie. Tak się zastanawiałem, kupiłeś już, nie wiem, ze 2-3 kilogramy ziemniaków, bo to miliony dolarów się teraz na zdjęciach ziemniaków zarabia. Nie wiem, czy słyszałeś o tej sytuacji? Za milion dolarów zdjęcie ziemniaka ktoś kupił całkiem niedawno. Głośna sprawa była. No pewnie nie miałeś okazji tego.
Nie jesteśmy na takie zdjęcie w takim razie. Ale...
Nie no, to ty zrobisz, a ktoś za milion dolarów od ciebie kupi.
To wolałbym, żeby ktoś kupił moje to, niż ziemniaki. Ale nawet to trochę wprawdy jest takie, że tak naprawdę rzeczy kosztują tyle, ile ludzi są w stanie za nie zapłacić i nawet dzisiaj gadaliśmy z fotografami mniej więcej ile kształtują się ceny ślubne u nich tam i rozstrzał jest duży i ktoś się dziwi, że można zapłacić tyle tysięcy za sesję, jeżeli komuś styl odpowiada, jeżeli ktoś chce to mieć, jeżeli ktoś potrzebuje danego nazwiska, to te ceny nie grają roli, więc one mogą być zupełnie odpływowe. No, kobiety są w stanie kupić torebkę za niebotyczne kwoty, więc wierzę, że i ziemniaki można sprzedać za jakieś kolosalne pieniądze.
To już kończymy nagranie, ja ci pokażę to zdjęcie, bo to tak...
No, proszę, proszę.
Ale studyjne, ładnie zrobione, naprawdę. Ale milion dolarów ktoś zapłacił. Podobno po kilku lampkach lepszego wina. Tak, taka opowieść, bo to...
No to i tu wracamy do sukcesu fotografa. Trzeba było być w tamtym miejscu i myślę, że on nie tylko ziemniaki by kupił, ale pewnie i marchewki i tak dalej. No to aż żal, że...
Nie pomnę teraz nazwiska. To amerykański fotografik, który specjalizuje się w robieniu bardzo drogich portretów wielkim szychom z Alei Krzemowej, czy tam z Doliny Krzemowej, tam za zdjęcie bierze 100 tysięcy dolarów, 200 tysięcy. No i ktoś do niego wpadł do atelier i akurat wisiało zdjęcie i stwierdził, o, biorę. Ile kosztuje? Milion. Proszę.
To jest taka fajna książka Ślepy traf dla właściwie fanów giełdy raczej, ale rzeczywiście tam człowiek opowiada o tym, że mówi, weźmy przykład, weźmy 10 tysięcy żyć dentystów, tak? I raz na jakiś czas zawsze będzie taki dentysta gwiazd w Hollywood i on za jedno borowanie będzie kroił tyle, co 98% innych. I wierzę, że jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi i potem trochę zapomni o fotografii, pomyśli o biznesie, tak trochę znowu na przykład mało miasteczkowe, może być unikalny w skali, nie wiem, krajowej, wojewódzkiej czy światowej w tym, co robi, a wtedy świadomość i takie trochę, bym powiedział, takiej wiary w swoje siły plus akcji za tymi, które idą, typu publikowanie swoich zdjęć, a nie chowanie po szufladach, gdzieś tam zgłaszanie ich na konkursy, może otworzyć drogę. Nie powiem, że potem to się kończy jakimś tam ziemniakiem za milion, ale wierzę, że to może otworzyć drogę wielu fotografom, więc nawet dzisiaj mieliśmy osobę, która mówi, nie, ja tam takie robię i w ogóle... Uważam, że jeżeli ktoś robi zdjęcie, to znaczy, że kocha to robić i każdy będzie miał zawsze jakąś taką, no nie wiem, dziurę pomiędzy tym, gdzie są jego oczekiwania, a jakie robi zdjęcia, ale to warsztatowo można zmniejszać tą dziurę. W każdym razie ambicja zawsze zostaje gdzieś tam wyżej, ale to nie tłumaczy ludzi, którzy ciągle mówią, że zdjęcia nie są dość dobre, więc świat nie powinien o nich wiedzieć. Uważam, że po to robimy te zdjęcia jako fotografowie, żebyśmy nie tylko my się nimi zachwycali. Tym bardziej jak w plan jest zaangażowanych więcej niż ziemniak i fotograf, a jeszcze osoby. Trzeba to pokazywać, trzeba się trochę narazić na krytykę, na falę jakiegoś tam hejtu, zmierzyć się z tym i napierać dalej do przodu. I jeszcze jedną ciekawostkę, gdzieś tam usłyszałem, że jeżeli nie masz dość dużo krytycznych uwag co do tego, co robisz, a robisz rzeczy też na pokaz, to znaczy, że nikogo to nie rusza.
A powinno. Twoje zdjęcia ruszają. Zieniu.pl, Tomasz Zienkiewicz, Sensual. Znajdźcie na Facebooku, polecam gorąco. No i oczywiście też www.fototeam.pl. Tu się spotkaliśmy, tu miałeś warsztaty. Tym optymistycznym akcentem bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i do zobaczenia. Mam nadzieję, że jakąś wystawę tu przywiedziesz. No, będziemy się jeszcze widzieć kiedyś, mam nadzieję.
Bardzo dziękuję. Kiedyś chętnie znowu zajadę.
Migawka.
Przed chwilą w Migawce rozmowa z Tomaszem Zienkiewiczem. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Myślę, że sporo interesujących informacji, podpowiedzi, a także no, obserwacji życiowych dotyczących doli, losu fotografika, który specyfikuje się no, w takiej fotografii pięknych kobiet, przede wszystkim w studiu. A teraz jak słyszycie, ja dalej do studia Migawki nie wróciłem i już pewnie do niego dzisiaj nie wrócę, ale nic straconego. Jestem na Zamku Książąt Pomorskich w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. No zapowiadałem o tym, że powiemy o plenerze. No to jak mówię, Zamek Książąt Pomorskich, to już pewnie wszystko wiecie i tak się zastanowiliście pewnie, no bo w zamku już kiedyś byliśmy, ale byliśmy w taką porą raczej chyba cieplejszą, ile dobrze pamiętam, to raz. No a dwa, że obiecaliśmy sobie wtedy, że przyjdziemy jeszcze raz, tak jak była taka sytuacja chociażby z Akademią Sztuki. Byliśmy tam, kiedy była w budowie, później Pałac pod Globusem odwiedziliśmy, kiedy już się wybudował, że tak powiem, czy też ten remont dobiegł końca. No i wiemy też, że w Zamku Książąt Pomorskich remont dobiegł końca. To był remont północnego skrzydła zamku. Oczywiście to już było jakiś czas temu, ale wiecie doskonale, że ja w migawce te takie plenery we wnętrzach to staram się zarezerwowywać na te właśnie chłodniejsze dni, takie jak mamy teraz. I już teraz zapraszam Was na walentynki z Radiem Szczecin na Zamku Książąt Pomorskich. Bardzo dziękuję oczywiście pani Barbarze Igielskiej, czyli dyrektorowi zamku. Od razu wyjaśnię, że to będzie jeszcze bez opery, bo oczywiście też już ktoś by mógł się zastanowić, o, to fajnie, to jeszcze wejdziemy do opery. Wejdziemy do opery, bo już rozmawiałem z dyrektorem Jackiem Jekielem i zapewnił mnie, że jak najbardziej migawkę chętnie przywita, no ale akurat 14 to jest taki termin, kiedy no akurat nie pasuje po prostu. Być może jeszcze w lutym zrobimy takie jak gdyby postscriptum, drugą część wizyty w Zamku Książąt Pomorskich właśnie na specjalnie w wyremontowanej operze na zamku, a póki co zapraszamy do skrzydła północnego, a czy właściwie to nie ja będę zapraszał, oprócz pani Barbary Igielskiej, czyli dyrektor oczywiście w jej imieniu, kierownik Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej na Zamku Książąt Pomorskich, Tomek Wieczorek. Tomku, jesteśmy tutaj, bo tak mieliśmy już iść chociażby do sali Bogusława. Ja pierwszy raz obejrzę tę malaturę, odremontowane wnętrze tejże wyżej wymienionej sali, ale zanim tam przejdziemy, no to wspomniałeś o tym, że zatrzymaliśmy się przy takim dużym zdjęciu Zamku Książąt Pomorskich z lotu ptaka. No wiesz, no szczecinianie to znają to miejsce, ale też przyjeżdżają ludzie spoza Szczecina na nasze plenery. Oczywiście zapraszamy wszystkich niezależnie od sprzętu i umiejętności. No i to zdjęcie tego obiektu daje takie no, wrażenie, co można tutaj sfotografować.
Bardzo dobrze jest uświadomić, szczególnie tym, którzy mniej się orientują, że ten zamek ma aż 5 skrzydeł, 2 dziedzińce, by właśnie zobaczyli go z lotu ptaka.
Słuchaj, nie wiemy jeszcze, jak będzie z wejściem na wieżę i na ten taras widokowy. Już abstrahuję od kształtu tego pawilonu, bo głośna dyskusja ostatnio w mediach na ten temat, ale do tego się odnosić nie będziemy. Być może uda nam się to obejrzeć na żywo. Tam jeszcze trwają tak zwane procedury odbiorowe. W tym momencie, kiedy nagrywamy tę rozmowę, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy się uda, czy się nie uda, ale od razu też formalnie umówmy się o godzinie 10, godzina 10 na tym małym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich przed wejściem do Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej tutaj. Mały dziedziniec, przyszła niedziela, godzina 10. Tak myślę, że do 13, maksymalnie 14. Myślę, że więcej czasu nam potrzeba nie będzie. No to chodź tam, pójdziemy, obejrzymy chociażby salę Bogusława, nie ukrywam, że no ciekawy jestem.
No tak. To jest miejsce, które chyba najbardziej spektakularnie się zmieniło, bo nawet trwała też burzliwa dyskusja, gdy były decyzje o tym przywróceniu polichromii malatury, które to dyskusje nawet niektórzy twierdzili, że niedopuszczalne jest ruszanie tej przestrzeni, która przez już ponad pół wieku się, można powiedzieć, stała też swego rodzaju przestrzenią, która gdy istnieje pół wieku, to już ma znamiona czegoś o charakterze zabytkowym. Także tutaj takie były dyskusje również w tamtym momencie.
My się zbliżamy w międzyczasie do wejścia B, przechodzimy przez dziedzińce. Oczywiście te dziedzińce są też świetną okazją, żeby fotografować. To znajdźcie sobie na naszej stronie radioszczecin.pl/migawka zdjęcia z poprzedniego pleneru. No, wchodziliśmy wtedy na wieżę, zobaczymy, czy się uda tym razem, zobaczymy, czy uda się obejrzeć ten taras widokowy. Być może tak, no to jak gdyby kwestia jest otwarta. Wchodzimy teraz do zamku, mówię, wejście B. Pachnie tu wszystko jeszcze świeżością, nowością. Jest winda, to jest właśnie, zdaje się, winda na ten taras widokowy. No i powolutku schodzimy.
Jest to winda, która łączy wszystkie kondygnacje, łącznie z wjazdem na taras. Jeszcze przed wejściem do sali Bogusława, ci, którzy wcześniej mieli okazję zgłębiać tą historię zamku, zauważą odmianę, że mamy obniżony fragment przedsionka, gdyż...
Jakieś schody się pojawiły?
Tak, dodatkowe schody. Wcześniej były dwa schodki, teraz są aż cztery, ponieważ było to miejsce, gdzie był wcześniej przejazd bramny, czyli...
To brama też taka ładna, odrestaurowana, widzę.
Tak, zupełnie na nowo zainstalowane, już zgodne z architekturą, bo wcześniejsze okna, które tu były zamontowane, niezgodne były z gzymsami, które się znajdują i to nie trzeba było być super specjalistą, historykiem sztuki, by od razu to zauważyć. Teraz już jest to dopasowane do wizerunku, jak w tym miejscu znajdował się właśnie przejazd bramny, czyli jeden z wjazdów na dziedziniec zamkowy od strony skrzydła północnego.
Odnowiona sala Bogusława w Zamku Książąt Pomorskich. Pierwszy raz tutaj jestem po tej przebudowie. Mam nadzieję, że słuchacze Migawki już tutaj bywali, a jeżeli nie, to, no to zapewniam was, że zrobi na was wrażenie. No. O, i teraz Tomek Wieczorek, czyli kierownik Biura Informacji Turystycznej na zamku, zgasił część świateł, tylko są podświetlone niektóre te łuki. Bardzo ładnie, bardzo dobrze, bardzo fotogenicznie to wygląda. Tak się teraz zastanowiłem, czy bardziej teleobiektyw, czy może szerokim kątem, a może raz tak, raz tak.
Tak, już tutaj wielu fotografów się mierzyło, nie tylko podczas wydarzeń z tą przestrzenią, nową odsłoną tej sali, bo w rzeczywistości jej architektura uległa wręcz kosmetycznym zmianom, doszły tylko te malutkie gzymsy, reszta jest tak jak była, czyli ten dwupiętrowy, cały piękny wachlarz empor wewnętrznej sali dawnego kościoła, jak już było powiedziane, kościoła pod wezwaniem świętego Ottona, którego w kontekście tej sali warto na dziedzińcu małym zamku uchwycić na pomniku, który tam się znajduje, który też jest patronem tego dawnego kościoła. Teraz już od końca II wojny światowej nie pełniącego funkcji sakralnej, tylko i wyłącznie funkcję do potrzeb kulturalnych.
A powiedz, a można będzie wejść na przykład na te empory, jak to powiedziałeś, czyli na te galerie na pierwsze i na drugie piętro?
O ile tutaj nie będzie przeszkód technicznych, to myślę, że dla was na pewno poczynimy starania, by taka możliwość się pojawiła. Być może nie na każde miejsce, tylko na jakiś fragment empory. Będziemy o to zabiegali.
Dobra, to zrobimy sobie, odprawę sobie zrobimy taką, kiedy Tomek czy ktoś z pracowników właśnie tutaj zamku opowie nam o tym, gdzie będziemy mogli wejść, jak dokładnie fotografować, to taką odprawę zrobimy sobie w przyszłą niedzielę. Przypomnę, godzina 14. Godzina 10, mały dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich. Co ważne, w tak zwanym międzyczasie jeszcze udało się porozmawiać z Wojciechem Lisowskim z salonu Sigma Pro Centrum Szczecin. Będzie można wypożyczyć obiektywy Sigmy na ten plener, na 85. nasze spotkanie. Szczegóły znajdziecie w dziale aktualności. Sigmie oczywiście bardzo dziękujemy za tę możliwość. Sprawdzajcie, jakie szkła mają i szybko je rezerwujcie, bo to no, pula nie jest nieograniczona. A my z sali Bogusława przenosimy się, zdaje się, do piwnic, do krypt, bo tam też się zmieniło, o ile dobrze wiem.
Przed wejściem do krypt warto podejść bliżej sceny tejże sali Bogusława.
No to chodź, podejdziemy.
Gdyż tam czeka na tych, którzy znali nawet wcześniej tą salę, czeka dosyć duże zaskoczenie. Mianowicie wcześniejsza, w tym samym miejscu, że to ulokowana scena, teraz jest zawieszona w powietrzu.
Ty, faktycznie, a tu jest szkło takie, a elegancko, podświetlone fragmenty fundamentów zamku, czy też fragmentu jakichś tam murów, które tutaj się zachowały, zdaje się, że można zejść do środka, no zmieniła się sala Bogusława, to pewne.
No bez dwóch zdań, jest to takie dosyć dla niektórych nawet za bardzo nowoczesne wyeksponowanie tych fundamentów, które są pod przeszkleniem, ukazujące na trzymanej specjalnie szybami pancernymi konstrukcji. Mogąc tutaj podejść, każdy będzie mógł podziwiać te zachowane fragmenty.
Tak jest zresztą też w nowej operze, ale to mówię, do opery przyjdziemy innym razem, na razie rozmawiamy o Zamku Książąt Pomorskich. No to dobrze, no to chodźmy, pójdziemy teraz jeszcze do krypt.
No tak, i ja może jeszcze dodam z dwa słowa, co tutaj będzie można uchwycić. Po jednej stronie sceny jest fragment otoczki muru kościoła świętego Ottona w jego lokalizacji z XIV wieku, która to przybrała później formę bazylikową i w tej powiększonej formie aż do tego miejsca dochodziła. I taką dużą ciekawostką jest ten wyglądający jak wolno stojący filar, fragment tego muru, który w rzeczywistości jest tak zwaną przyporą, która pod wpływem działania sił po rozbiórce, pod wpływem tego nacisku została oderwana od muru, więc robi wrażenie jakby osobno zbudowanego fragmentu. Kolejny ciąg muru to jest z kolei najstarszy fragment w tej części murów otaczających kiedyś gród Szczecin, gdy miał średniowieczne z czerwonej cegły mury.
Także... No słyszycie Tomka, on by tak mógł długo gadać, w końcu tutaj oprowadza wycieczki po zamku. Ja muszę się wtrącić, też coś fotograficznie powiedzieć. Tak jak wspomniałem, wszelkiego rodzaju obiektywy, myślę, tutaj wchodzą w rachubę. No może i statywy weźcie, szczególnie w sytuacji, kiedy będzie zgaszone to główne światło i będą podświetlone właśnie tylko te galerie na pierwszym i na drugim piętrze, tak jak jest w tej chwili, kiedy to nagrywam. Naprawdę fajne wrażenie to robi, no ale co oczywiste, światła nie ma tak dużo, więc albo trzeba by było podnieść czułość matrycy, no bo zrobią się długie czasy na małym ISO, na małej czułości, a z kolei jak mała czułość, to i lepsza szczegółowość obrazu, także może i obiektyw by się tutaj przydał, nie tylko fotografowanie z ręki, a może byście wzięli ze sobą jakąś modelkę albo modela, również można, dlaczego by nie. Odremontowana sala Bogusława na pewno jest tego warta. My przejdziemy jeszcze, wejdziemy do krypt. Zjeżdżamy windą do podziemi. Ta sama winda, która wjedzie też do góry na taras widokowy, no tam jeszcze nie wiem, czy wjedziemy, bo tutaj sytuacja jest dynamiczna, o tym już wspominałem. Natomiast na pewno na poziom minus jeden.
Poziom minus jeden.
Pan się wzruszył, że jest w radiu.
Tak, no powiedział.
Oczywiście my tutaj zwiedzamy północne skrzydło zamku, ale jak już wspomniałem wcześniej, i dziedzińce, i też inne skrzydła, jeżeli mielibyście ochotę, można zajrzeć chociażby do opery, przy czym mówię, opera to jeszcze zdążymy. No tu znowu statywy by się przydały, bo tutaj też fajnie podświetlone, też pod szkłem fragmenty murów zamkowych, ale to już takie chyba zupełnie pierwotne fundamenty, bo to widzę, że nawet nie cegły, tylko jakieś kamienie duże.
Tak, tak, to jest fragment fundamentów tak zwanego kamiennego domu, więc najstarszego, tego pierwszego z początku XIV wieku zabudowania zamkowego, który to... Co do wieku, to też XIV wiek, tak jak kościół świętego Ottona, natomiast był zbudowany jeszcze wcześniej przed tą świątynią, zatem mamy tutaj dużo głazu narzutowego. Wcześniej lokowanie tych fundamentów było też zaznaczone w tym miejscu, ale była to ciemniejsza płytka posadzki, na którą prawie nikt nie zwracał uwagi. Teraz już chyba to nie grozi, pod szybą pokazane fundamenty podświetlone co najmniej przyciągają każdego wzrok.
Dobrze Tomku, ja myślę, że to słuchacze raz, że byliśmy tutaj w Zamku Książąt Pomorskich i przecież wiecie mniej więcej czego się spodziewać. No na pewno możecie się spodziewać tego, że będzie ciepło, przyjemnie, sucho, my tutaj wchodzimy jeszcze głębiej do podziemi, ale to ja już sobie obejrzę tak na spokojnie, a Was zapraszam na plener. Przypominam, że będzie z nami także Sigma Pro Centrum na 85. spotkaniu Migawki. Spotkamy się w przyszłą niedzielę 14 w Walentynki o godzinie 10 na małym dziedzińcu przed wejściem do Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej Zamku Książąt Pomorskich. Kierownik tego wyżej wymienionego centrum, czyli Tomek Wieczorek, jest ze mną. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i tak już na koniec tylko Wam powiem, że wszedłem do tego pomieszczenia, gdzie stoją krypty książąt pomorskich, właściwie sarkofagi i grobowce. No, znamy to, już fotografowaliśmy i na pewno jeszcze fotografować będziemy. Powtórzę jeszcze raz, statyw się na pewno przyda. Pani Barbarze Igielskiej z zamku dziękuję, Sigma Pro Centrum również dziękujemy za udział w tym plenerze przyszłotygodniowym. Tomek Wieczorek również dziękuję. No i do usłyszenia w kolejnej migawce. Pewnie znowu będę latał z mikrofonem, Was nagrywał tutaj relację z pleneru, może krótszą niż w zeszłym tygodniu, bo tak się skupiłem na nagrywaniu, że mało zdjęć zrobiłem. Tu też przy okazji zapraszam do uaktualnionej galerii z 84. naszego spotkania z zeszłego miesiąca, bo to w styczniu było. Byliśmy w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia imienia Tadeusza Szeligowskiego. Te zdjęcia tam są udostępnione, do dosłownie kilka moich kadrów i nie tylko. Polecam naszą stronę radioszczecin.pl/migawka, polecam facebookowy profil Migawka. Witamy się z zamkiem w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę. Do usłyszenia.